w tym roku akademickim w wykładzie z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Jak pewno Państwo zdążyli się już zorientować, zapoznać z tematami, w tym roku, a przynajmniej w tym semestrze, bardzo bym chciał, żebyśmy te wykłady, w czasie tych wykładów skupili się, tak jak tytuł nam podpowiada, przy nauczaniu papieża Franciszka. I mamy absolutnie niepowtarzalną okazję, ponieważ nowym duszpasterzem akademickim duszpasterstwa Górka u nas, czyli Dominikanów w Gdańsku, został ojciec Jacek Szymczak, który przyjechał do Gdańska, żeby zostać tym duszpasterzem akademickim, prościuteńko ze Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczył jako pracownik, dziennikarz biura prasowego tych właśnie Światowych Dni Młodzieży i tego, co inni nawet mogli nie usłyszeć albo nie wiedzieli, co papież Franciszek powiedział, to przez jego uszy wszystko przeszło.
I to nawet to, czego nie powiedział.
Nawet to, czego nie powiedział. I dlatego pozwoliłem sobie ojca Jacka zaprosić jako pierwszego wykładowcę. I on tak sobie wymyślił taki temat, że to nie tylko o Światowych Dniach Młodzieży, ale że w ogóle papież Franciszek ma coś do powiedzenia na temat szczęścia i że głównie młodym ludziom to mówił, ale mam nadzieję, że nie tylko do nich. Ten przepis papieża Franciszka, przepis jego na szczęście, jest adresowany także dla nas wszystkich bardzo serdecznie. W takim razie witamy teraz ojca Jacka. Ten właśnie przepis papieża Franciszka na szczęście, przepis na szczęście. Chodzi o postawienie dobre postawienie akcentu.
Pora na kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to powitanie. Przez mojego współdomownika to fajnie być u siebie. Czasem dobrze wyjechać na Szkołę Wiary, ale też dobrze być u siebie. Chcę wam jakby to, co będę mówił dzisiaj i jutro, to jest taka moja perspektywa tego, co widzę, kiedy obserwuję Franciszka, kiedy wczytuję się też w to, co kim jest. Bo to jest też taka rzecz, o której będę chciał na samym początku powiedzieć. Bo rozumiem, że pomysłem ojca Wojtka właśnie na ten cykl Szkoły Wiary jest to, żebyśmy my poznali Franciszka, z czym nie ukrywam, mamy bardzo duży problem. Bo trudno jest. Czcigodny poprzednik.
Nie, to jest naprawdę kwestia sądzenia. Zobaczył, że on tam tak delikatnie opadł.
Mamy problem czasem z papieżem Franciszkiem. Właśnie wynikający z tego, że go nie znamy. Nie znamy go jako człowieka Ameryki Południowej, nie znamy go jako biskupa w zupełnie innym modelu niż do tego przywykliśmy. Nie znamy kościoła, w którym wyrósł. A my, Dominikanie, jeszcze mamy problem, bo nie znamy za dobrze jezuitów. A żeby zrozumieć Franciszka, musimy zrozumieć to, czym jest duchowość jezuicka, jak myśli jezuita. Mam nadzieję, że te wszystkie spotkania, które są przed nami, one będą taką receptą na to, rozumiem, że jesteście tu wszyscy po to, że macie w sobie tą potrzebę poznania człowieka, którego dostał Kościół właśnie z końca świata. Będę chciał mówić dzisiaj i jutro o pomyśle papieża właśnie na szczęście, bo to jest bardzo jego uniwersalny przekaz i jakby genialny w tym, że to jest przekaz, który trafia nie tylko do ludzi wierzących. To jakby od strony komunikacyjnej, kiedy ja patrzę na Franciszka jako na narzędzie komunikacji tego, co ma do powiedzenia Kościół, to widzę kogoś, kto chce dotrzeć do kogo grupą docelową, mówiąc tak brzydko, komunikacyjnie, medialnie, są także ludzie, których w Kościele nie ma. To jest ten wzór pasterza, który zostawia stado i idzie szukać zaginionej owcy. Przy tym, że owce się mogą frustrować tym, że dlaczego pasterz idzie szukać tej jednej gdzieś tam poza. Ale to jest bardzo mocny rys duszpasterski Franciszka, że jego interesują ci, których w Kościele nie ma. No jak my zrobiliśmy tydzień temu, robimy to co roku, liczymy ludzi, którzy przychodzą do nas do Kościoła, ale my nie liczymy tych, których nie ma. Znaczy, my jesteśmy w stanie tylko policzyć, ująć statystyki tych, którzy nas przychodzą. Nie potrafimy jeszcze być wrażliwi, nie potrafimy sobie zadawać pytania w takiej skali globalnej też Kościoła, na różnych jego poziomach, ile i gdzie są ludzie, których nie ma. Ale Franciszek w tym, co robi, w tym, co mówi, w tym, jakie daje znaki, bo jest papieżem znaków, daje takie znaki, które mają sprowokować, które mają zacząć zadawać, mają sprowokować nas do zadawania pytań. Jest człowiekiem, który nam pokazuje, no Kościół, mi pokazuje Kościół, jako kapłanowi, jako duszpasterzowi. Jest ogromne niebezpieczeństwo właśnie bycia duszpasterzem jakimkolwiek i zawężenie perspektywy do tych, którzy w tym duszpasterstwie są. To, co mówi papież Franciszek bardzo mocno kapłanom, bardzo mocno biskupom, w ogóle powinniście nie spać z powodu tego, że są ludzie, których nie ma w Kościele. To powinno być waszą nieustanną troską. I dlatego wracam do tego przekazu, który on ma. To jest przekaz w wielu momentach, który ma trafić do ludzi, którzy są poza Kościołem, którzy są na jego granicach, którzy właśnie są na takim momencie, nie wiedzą, czy być w środku, czy być na zewnątrz. Z różnych powodów ten Kościół opuścili. Z różnych powodów ten Kościół ich opuścił. Dlatego szczęście jest takim uniwersalną narracją papieża Franciszka, którą on chce powiedzieć: ja jako wierzący człowiek, jako człowiek, który zna Chrystusa, chcę wam dać przepis na szczęście. Jak nie odkryjecie, że to szczęście jest w relacji z Chrystusem, no to będziecie się męczyć całe życie. Będziecie nieszczęśliwi. Dlatego chcę mówić o tym, że papież ma przepis na szczęście i chcę o tym szczęściu mówić przede wszystkim też młodym ludziom. Ja dzisiaj chcę powiedzieć bardzo ogólnie, biorąc też przy okazji różne wypowiedzi papieża Franciszka. Nie chcę was tutaj jakby przytłaczać cytatami. Nie chcę mówić tylko o tych rzeczach, które się działy w Krakowie, to, co miał do powiedzenia w Krakowie, ale też chcę każdemu z was też dać szansę z jednej strony na pytania po zakończeniu dzisiejszego i jutrzejszego bloku, ale też do tego, żebyście podzielili się tym, jak wy czytacie Franciszka. W tej perspektywie tego, o czym ja tutaj mówię, ale też może bardzo bardzo, bardzo szeroko. Także może nie jest tak, że potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale też chętnie bym chciał, żebyśmy nawzajem tutaj usłyszeli też, no właśnie, czy ten pontyfikat do czegoś was prowokuje. Bo wydaje mi się, że Franciszek jest mistrzem prowokacji. Do czego zaprasza nieustannie od pierwszych dni papież Franciszek młodych ludzi. Można powiedzieć, że papież działa jak dobry wychowawca, jest wychowawcą. On jest człowiekiem, który był, może też powiem właśnie, to warto zwrócić na to uwagę. Może zanim powiem, co mówi, ale to powiem o tym, kim był wcześniej. Dzięki księdzu Bergoglio Ameryka Południowa ma duszpasterstwo młodzieży. To jest człowiek, który uruchomił w Ameryce Południowej w oparciu o struktury jezuickie duszpasterstwo młodzieży. Młodych ludzi. Który zobaczył ludzi, których bieda, sytuacja ekonomiczna, kryzys dotykający ich rodzin, zostawia tych ludzi samych w jakiejś takiej potwornej pustce. Ta pustka generuje w nich ucieczkę w stronę używek, narkotyków, przemocy, prostytucji. Tak, to już to jakby papież zaczął, ksiądz Bergoglio, jezuita, zaczął działać na poziomie przyczyn. I można powiedzieć, jak się czyta jego biografię, historię jego życia, to jest to człowiek, który stworzył jakby duszpasterstwo młodzieży, bardzo konkretnie oparte o wolontariat. Nie? Szczególnie to się zrodziło, mówi o tym, że kiedy był w Peru, kiedy zobaczył totalną biedę, totalne ubóstwo, to doszedł do wniosku, że jeżeli ma zaradzić temu ubóstwu, jeżeli ma wymyśleć jakiś pomysł na zaradzenie tej biedzie, takiej totalnej, takiej, o której my chyba też nie mamy pojęcia za bardzo, żyjąc w Europie, że przeciwdziałanie tej biedzie to jest praca z młodzieżą. To jest stworzenie przy każdej parafii, przy każdym jezuickim klasztorze, oni byli jakby tutaj bardzo dobrze rozwinięci, duszpasterstwa dla młodych ludzi. Jezuici byli wtedy w poważnym kryzysie powołań, gdy ksiądz Bergoglio uruchomił duszpasterstwo młodzieży. W ciągu 10 lat zaczęła się zwyżka powołań. To duszpasterstwo młodzieży zaczęło uruchamiać nowe powołania kapłańskie, nowe powołania jezuickie nie tylko. Także to nie jest człowiek, który kiedy staje wśród młodzieży, to staje jako ktoś z zewnątrz. On z młodzieżą pracuje ponad 40 lat życia. Jest wykładowcą szkolnym. On uczył także literatury i też prowadził szkołę. Był dyrektorem Kolegium Jezuickiego. Także można powiedzieć, edukacja, sprawy młodych ludzi nie są mu obce. I to jest jakby jego tożsamość. O ile można powiedzieć, pontyfikat Jana Pawła II, to był pontyfikat, jego doświadczenie duszpasterskie urosło na bazie pracy akademickiej, pracy ze studentami, to Bergoglio jest papieżem, który wyrósł na jakby doświadczeniu pracy z młodzieżą, tak? Czy nawet z nieletnimi osobami. Czyli on, zobaczcie, jakby był człowiekiem, który stworzył sieć duszpasterstwa młodzieży w Ameryce Południowej. Niezwykły wkład i ludzie to bardzo mocno pamiętają. Więc kiedy mówimy o wszystkich rzeczach, o tym, jaki on jest naturalny też w kontakcie z młodymi ludźmi, kiedy nie boi się pytań, które oni stawiają. Nie wiem, czy jak śledzicie wszystkie spotkania papieża Franciszka z młodymi ludźmi, to nie jest przedstawienie, to nie jest szopka, to nie jest akademia. To jest zawsze rozmowa, to jest dialog. Tam młodzi ludzie, każde tak spotkanie wygląda, zadają pytania. Papież siada, oni zadają pytania i to nie jest ustawione, to nie jest z kartki. Tak? To nie jest... Tak samo wyglądało wieczorne spotkanie podczas Światowych Dni Młodzieży, chociaż zdradzę taką tajemnicę, że to jednak było z kartki. To znaczy, te przemówienie papieża, my też zajmowaliśmy się dystrybucją tych przemówień kilka godzin przed tym właśnie. Tak jak Twitter minutę wcześniej, to my około 5-2 godzin wcześniej przed tym, jak coś powiedział papież, już mieliśmy jego wystąpienie. Papież Franciszek oczywiście jest takim papieżem, który lubi te przemówienia odkładać, zmieniać i to jest masa pracy zawsze dla tłumaczy, którzy muszą kilka minut po tym, jak papież skończy mówić, mieć gotowe przemówienie w 8-10 językach świata. Ale papież się nie boi tej rozmowy, ponieważ duszpasterstwo, praca z młodzieżą jest dla niego czymś naturalnym i on mówi o tym, że bardzo to lubi i że to rozwija jego kapłaństwo. Trzeba mieć ogromną pokorę, żeby będąc następcą świętego Piotra, będąc głową kościoła katolickiego, powiedzieć, że mnie uczą, rozwijają rozmowy z nastolatkami. Dlaczego tak się dzieje? Będę mówił o tym już za chwilę, bo to jest pewne zachowanie papieża Franciszka, które służy jego rozwojowi. Za chwilę będę o tym mówił. Papieża nie da się zrozumieć, nie da się we właściwy sposób czytać bez kontekstu geograficznego, politycznego, ekonomicznego Ameryki Południowej. Zawsze mu robimy krzywdę, przykładając perspektywę europejską do niego. Rozleniwieni łatwością czytania zachowań, gestów, sposobu bycia Wojtyły, możemy mieć problem z czytaniem papieża z innego kontynentu. Co ciekawe, to nie jest tak, że na początku lat 80. wszyscy z automatu czytali kardynała Wojtyły, jego gesty, jego zachowania. Szczególnie właśnie w Ameryce, szczególnie też w Ameryce Południowej, był kompletnie niezrozumiały. Teraz przyszło na nas. Na całe szczęście. Tak, ale to nie jest... Znaczy możemy Franciszka czasem kiwać głową i mówić, nie rozumiemy, co on wyrabia, ale musimy zobaczyć też, skąd dostaliśmy papieża. I co Pan Bóg, to jest znów teraz perspektywa wiary, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć. Też Kościołowi w Europie, o której papież Franciszek, chyba potrzeba było papieża papieża spoza Europy, żeby nam powiedział, że jesteśmy umierającą, starzejącą się babcią. I pokazuje, gdzie jest przyszłość Kościoła. Papież Franciszek pokazuje dwa miejsca na świecie: Ameryka Południowa i Azja. Przykro mi. Nie jesteśmy prawkiem świata. Już. Może dobrze. Może to nas powinno czegoś nauczyć. Jest jeszcze jeden klucz, bez którego się nie da zrozumieć papieża Franciszka. To jest taki klucz, na który by trzeba było poświęcić kolejny rok Dominikańskiej Szkoły Wiary. To jest ta książka, to jest dokument z Aparecidy. Aparecida to jest sanktuarium Matki Bożej w Ameryce Południowej. Tam się odbyła kilkadziesiąt lat temu już konferencja episkopatów Ameryki Południowej. Kardynał Bergoglio, przewodniczący episkopatu Argentyny, był jednym z redaktorów tego dokumentu. To jest taki dokument pastoralny, ale nie ciężki. Czy to nie waży, to nie jest jakby dokument taki, przez którego nie można przejść, ale to jest to, że Kościół w Ameryce Południowej mówi, tu mamy plan na kolejne 50 lat naszego działania. To jest opis rzeczywistości, w jakiej jest tam Kościół i co z tym robimy. I to jest też rzecz, którą bardzo cenią Franciszka, to, że on opisuje rzeczywistość i daje receptę. Nie jest tylko tym, który mówi, zobaczcie, jest tak, tak, tak i tak. Jak dobry lekarz opisuje chorobę, stawia diagnozę i natychmiast wypisuje receptę. Dokument z Aparecidy został 2 lata temu przetłumaczony na język polski. Po raz pierwszy w tym dokumencie pada stwierdzenie, które potem zostało przypisywane Franciszkowi, niesłusznie, bo to jest powiedzenie tego dokumentu, czyli wezwanie do nawrócenia pastoralnego. To znaczy, że wszyscy jako pasterze, jako odpowiedzialni za rolę pasterską w Kościele, mamy się nawrócić, czyli zmienić myślenie. Czyli mamy zacząć myśleć w inny sposób. I o tym myśleniu w inny sposób jest ta książka. To już nie jest pomysł jednego człowieka, tylko 100 paru biskupów, którzy usiedli i to napisali. I jak się czyta papieża Franciszka, w sensie czyta się go, w sensie patrząc na jego pontyfikat, to można powiedzieć, wszystko już jest tu. Że on już nic nowego nie wymyśla, tylko realizuje to, co wymyślili biskupi w Aparecidzie, w tym dokumencie. To jest takie zdanie, które wydaje mi się koresponduje. Nie chcę wam przecież czytać tego dokumentu. Chcę wam tylko powiedzieć, że są jakby klucze, dzięki którym czytamy to, kim jest ten papież. Ci biskupi mają na przykład taką odwagę powiedzieć, że z naszego doświadczenia wynika, że uczciwi ludzie odchodzą z Kościoła katolickiego często nie ze względu na to, w co wierzymy, ale to, w jaki sposób żyjemy. To jest niezwykle, że pasterze tego Kościoła zdiagnozowali sytuację, że ludzie z Kościoła odchodzą nie ze względu na doktrynę, tylko na sposób życia i że to jest niewiarygodne. I że szukają innych przestrzeni wyznawania wiary. I cały ten dokument jest właśnie o tym, że życie wierzących ludzi musi być wiarygodne, musi być spójne. I to bardzo chcę też powiedzieć młodym ludziom. Franciszek. Bo wie, że młodzi ludzie najbardziej są wrażliwi na jedną rzecz w Kościele. I nie możemy o tym zapominać wszyscy ze mną na początku. To jest hipokryzja. To jest to, że my co innego gadamy, a w inny sposób żyjemy. Młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, czytają to w nich. Natychmiast. Mi się to nie zgadza. Jeżeli patrzymy na papieża Franciszka, to widzimy, że wiele jego gestów, czasem nawet dużo specjalnie przerysowanych, ma służyć temu, powiedzieć, moje życie zgadza się z tym, co ja mówię. My jesteśmy ssakami, więc się uczymy przez naśladowanie, a nie poprzez czyjeś gadanie. Tak jak samo jak nas wykształtowało zachowanie naszych rodziców, naszych najbliższych, naszego domu, tak to, co będzie nas rozwijało w wierze, rozwijało też młodych ludzi, to zachowanie ich przewodników, też pasterzy. Papież ma ogromną siłę edukacyjną dla młodych ludzi. I stawia nam wszystkim, także duszpasterzom, kapłanom, bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, dlatego go nie lubimy. I to jest najsmutniejsza rzecz, jaką muszę to powiedzieć. Jako przedstawiciel duchowieństwa, my go nie lubimy. Za wysoko podnosi. Nie? I on jest antyklerykał. Jakby ja to też zobaczyłem w kontekście właśnie Światowych Dni Młodzieży. I zacząłem, że największy opór u Franciszka jest od strony osób duchownych. Wiecie, to jest jak w Ewangelii, tak? Znaczy, największymi oponentami Jezusa byli duchowni, którym wytykał wiele rzeczy nie ze złości, tylko dla nawrócenia. Ale to jest jakby też niezwykle pocieszające, że papież jakby ma odwagę postawić tą poprzeczkę bardzo wysoko. I myślę, że wiele znaków, jakich dokonuje, są takie znaki, że tam już nie ma odwrotu. Jest taki point no return. To jest jak taka prędkość, to jest jak prędkość, którą osiąga startujący samolot. I kapitan musi podjąć decyzję, czy startujemy, czy hamujemy, bo za chwilę będzie taka prędkość, że już nie wyhamujemy. I to jest taki moment właśnie, punkt bez powrotu. I wydaje mi się, że wiele znaków, które stawia papież Franciszek, właśnie są takimi punktami bez powrotu dla Kościoła, dla nas też duchowych. Więc wszystkich was, którzy mają w sobie taką aspirację do tego, żeby zobaczyć, gdzie jest źródło tego, co mówi papież Franciszek, to jest dokument z Aparecida. Dokument z Aparecida, tak jak się nie da czytać pontyfikatu Wojtyły bez dokumentów Soboru. I ten też jest u nas. To jest papież Soboru Jan Paweł II. Jego imię wskazuje na to, że jest, ma tożsamość dwóch papież, wielkich świętych papieży Soboru. Nie da się czytać pontyfikatu Jana Pawła bez tego, co było powiedziane także przez niego na Soborze. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żebyście takie pontyfikaty, i tak samo trzeba robić z Benedyktem XVI, żeby czytać ich w całości, w najszerszej możliwej perspektywie, żeby ich jakoś nie wąsko nie kadrować przez jedną czy drugą wypowiedź. Jeżeli tak zrobimy, a tak działają media, i to jest ich prawo, to jest ich jakby sposób działania, pokazują wąskie klatki, taką mają jakby formę przekazu, no to bardzo zależy. To cały czas nie rozumiem. Ten dokument mówi jedno bardzo ważne zdanie do całego Kościoła w Ameryce Południowej, które można powiedzieć, o którym będę mówił też podczas dzisiejszego spotkania jutrzejszego. Nie będziecie szczęśliwi, póki się nie ruszycie, mówi papież. Papież mówi jakby na siłę, znaczy nie, ten dokument to mówi. Tak? To mówi ten dokument. To nie jest jakby pomysł Franciszka, tylko Kościoła tam w Ameryce Południowej, że nie można być jednocześnie uczniem Jezusa, nie będąc misjonarzem. Jeżeli jakąkolwiek przyszłość ma mieć Kościół, to będzie miał wtedy, kiedy będzie Kościołem misyjnym, nawet jeżeli teren mój misyjny to jest mój dom, moja rodzina, miejsce mojej pracy. Że my zaczniemy być Kościołem, który wychodzi, a nie który przychodzi. Przecież my mamy oczekiwanie, jako duszpasterze, że wy przyjdziecie. Średnio nas obchodzi, co się stanie, kiedy wyjdziecie stąd. Te różne gremia siedzą i myślą, co zrobić, żeby ludzie przyszli. Ale jeszcze nikt nie myśli, może nie nikt, ale to jest jakby cały czas jeszcze margines, co zrobić, żeby oni wyszli. Papież mówi, jeżeli jest przyszłość Kościoła i mówi to do młodych ludzi, bo wie, że to jest ta perspektywa życia, to zachęca ich do tego, żeby byli misjonarzami. Bez całej, znaczy jak ja mówię misjonarze, to rozumiem to bardzo szeroko, tak? Żeby byli misjonarzami, żeby byli prawdziwi, żeby byli autentyczni i żeby byli buntownikami. Wiele osób nie może wybaczyć papieżowi Franciszkowi tego rabanu. Są takie bardzo ciekawe tłumaczenia właśnie, kiedy się mówi, nie, to miał coś innego, to w ogóle to najpiękniej wyglądało w Polsce, kiedy tłumacz papieża Franciszka, jego ostatnie zdanie pierwszego wieczoru w oknie, który powiedział, idźcie na miasto robić raban, przetłumaczył jako idźcie i już nie hasujcie. Pełna symbolika. Jak to brzmi po polsku? Nie hałasujcie. Nie róbcie zamieszania. Myślę, że to jest jakby problem, który pokazuje czasem jak my. Teraz nie mówię o nas duszpasterzach, ale w ogóle o takim spojrzeniu całego Kościoła mamy problem z młodymi ludźmi. My nie chcemy, żeby robili zamieszanie. My chcemy, żeby było spokojnie. Żeby po prostu przyjęli to, co mamy do powiedzenia, pokiwali głową, to podkreślali to sobie w zeszytach i już nam dali spokój. A papież Franciszek jako prowokator wkłada kij w mrowisko, w tym mrowisku grzebie i mówi, róbcie raban. Nie dajcie spokoju waszym duszpasterzom. Tylko my go nie możemy tego wybaczyć. Ale to strasznie ich inspiruje. Inspiruje tych ludzi. Ja zanim już kiedy przygotowywałem się do pielgrzymki papieża do Polski, do Światowej Dni Młodzieży w Krakowie, obserwowałem dwie jego wizyty od takiej strony czysto logistycznej, też medialnej, ale dzięki temu mogłem patrzeć, słuchać tego, co mówi. Kiedy był w Stanach Zjednoczonych, też na spotkaniu rodzin w Filadelfii, kiedy był w Ameryce Południowej, w trzech krajach Ameryki Południowej. I kiedy był w Paragwaju, biskup odpowiedzialny za pracę z młodzieżą, za duszpasterstwo młodzieży, witał papieża Franciszka w imieniu właśnie tej młodzieży i powiedział do niego coś, jak ja to słuchałem, to mi się zrobiło głupio i smutno. Przeczytam wam ten tekst. Ojcze Święty, witają Cię młodzi, którzy noszą w swych sercach ogromne pragnienie walki z antywartościami, jakie rodzi społeczeństwo konsumpcyjne i wyobcowane. Kultura hedonizmu, konformizmu, marginalizacji, egoizmu. Oni mają wysokie cele i ideały tworzenia społeczeństwa uczciwego i solidarnego, walczącego poważnie z korupcją, bezkarnością, handlem narkotykami, brakiem bezpieczeństwa, z porwaniami, z zabójstwami, z nierównościami społecznymi i z nowymi ideologiami relatywizmu. Młodzi chcą bronić życia i rodziny, chcą kraju wolnego i bezpiecznego, zapewniającego wszystkim dostęp do opieki zdrowotnej, oświaty, sprawiedliwości. Chcą bronić dzieci i starców. Marzą o kraju nowoczesnym, braterskim i solidarnym. Są oni świadomi, iż Kościół także potrzebuje odnowy. Potrzebuje większego udziału świeckich, większej otwartości i dynamizmu. Kościoła bez nadmiernej biurokracji, która czyni go powolnym w działaniu. Chcą żywej, radosnej, entuzjastycznej i zaangażowanej wspólnoty kościelnej, by nieść Ewangelię Chrystusa i świadectwo wiary w ramach nowej ewangelizacji i ewangelizacji kontynentalnej. Ostatnie zdanie to jest cytat z Aparecida. Koniec cytatu. Zrobiło mi się głupio i smutno. Z tego powodu, że liczę, że autentycznie ten biskup mówi o paragwajskiej młodzieży, która chce walczyć o lepszą rzeczywistość, o lepszy świat, o lepszy kraj. Ludzie, którzy nie zgadzają się, mówi o ludziach, którzy się nie zgadzają na to, jak wygląda ich świat, ich ojczyzna, ich kraj. I mają w sobie siłę, mówi, do tego, żeby walczyć. Walczyć z korupcją, walczyć z bezkarnością, walczyć z handlem narkotykami, z brakiem bezpieczeństwa itd., itd. Jak usłyszałem ten tekst, to zrodziło się we mnie poczucie zazdrości i niezrozumienia, dlaczego my tak nie mamy. Papież o tym powie też w Krakowie bardzo mocno, że mówi, najbardziej go przerażają młodzi ludzie, którzy w obliczu tych problemów dezerterują, powie, rzucają ręcznik przed walką i mówią, to się już nic nie zmieni. Będę jeszcze mówił o tym jutro. Papież mówi, że moim smutkiem smuci mnie to, kiedy słyszę 20-latków, którzy zachowują się jak 50-latkowie. Nie chcę tu urazić 50-latków. Wojtku. Ale papież mówi, co się dzieje takiego, że młodzi zachowują się jak młodzi staruszkowie. Co się takiego stało? Być może to jest jakiś opis też tego, co się dzieje w Europie. Ale dlaczego przytoczyłem ten tekst w kontekście przepisu na szczęście papieża Franciszka? Bo on chce właśnie powiedzieć, że będziesz szczęśliwym, twoje życie będzie pełne, jeżeli sobie postawisz konkretne w życiu cele. I wysokie cele. My cały czas musimy się nauczyć tego, że w życiu o wiele łatwiej jest protestować, ale bardzo trudno jest zabrać się do roboty. I papież to chce w ludziach młodych ożywić i to widzi jako źródło ich szczęścia, że oni zaczną zmieniać ten świat, wchodząc w struktury tego świata, też w struktury władzy. Też struktury takie, które będą miały wpływ na rzeczywistość, na prawo. Bo zawsze jest łatwo powiedzieć, to oni prawo, rząd, tamta Warszawa, mówię tak o Warszawie, oni tam w Warszawie to wszystko zmieniają. Papież mówi, to jedź tam. Bij się, zostań pewien. Tylko wtedy coś zmienisz w swoim życiu. Nie chodzi o to, żebyś całe życie protestował pod kancelarią premiera z transparentem, nie zgadzam się. Papież chce młodym ludziom powiedzieć, zostań premierem. Dopiero coś zmienisz. Mówię o takim przykładzie z wysokiej półki, tak? Ale to właśnie chcę powiedzieć młodym ludziom i tym, co mówi, znaczy mówi im w wielu miejscach, także mówił to w Krakowie, powiedział, że w nich wierzy i że Kościół im wierzy. To jest narracja, która już była bardzo mocno obecna w tym, co mówił święty Jan Paweł II do młodych ludzi. Mam do was zaufanie. Młodych ludzi jest w stanie postawić na nogi zaufanie, które dostają od starszych ludzi. Od ludzi, którzy są takimi czy innymi dla nich autorytetami, to potrafi ich postawić na nogi i uruchomić do życia. Jeżeli są to ludzie, którym nikt nie dał przez całe życie wartości, którzy całe życie słyszeli, że są do niczego, że się zachowują nie tak, jak powinni, że właśnie usłyszeli od swoich rodziców, rozczarowałeś mnie. Tyle pokładałem nadziei w tobie. Jeżeli młody człowiek nigdy nie usłyszy od swoich rodziców, od swojej mamy, od swojego taty, mam do ciebie zaufanie. Będę cię wspierał w twoich pasjach, w twoich marzeniach. To nigdy nie będzie miał odwagi dokonania wielkich rzeczy w swoim życiu. I zawsze się będzie zgadzał na byle jakość. Jak powie papież Franciszek, to mówił w Rio de Janeiro, podczas spotkania młodzieży w Rio właśnie, że będziecie ludźmi, którzy stoją, to takie neologizmy Ameryki Południowej, ludźmi, którzy stoją na balkonie. Wiecie, że jak się pojedzie do Włoch, do Hiszpanii, to może tam spotkać matrony stojące w oknach albo na balkonie cały dzień i one z tego żyją. Znaczy z tego, co się dzieje, to jest główne zadanie życia. Co się dzieje na ulicy? Ale ulica mnie nie angażuje. Znaczy nie ma żadnej relacji między balkonem a ulicą. Jestem tylko wiernym obserwatorem. Oczywiście z tego balkonu widać różne rzeczy, tak? To, co ja widzę, to mnie frustruje. To widzę turystów, którzy zasikują podwórko. Ale przecież nic nie zrobię. Dlatego papież mówi, to, co jest jakby też pierwszym krokiem, który zawsze robi z młodymi ludźmi, chce im pokazać, że im wierzy, że ma do nich zaufanie. Że nigdy ta rozmowa papieża z młodymi nie jest na zasadzie nie daj spokój, takie pytanie. Beznadziejne pytanie. Nie? Każde pytanie, jak mówi papież Franciszek, jest ważne i jego prowokuje do szukania dalej. Mówię, że papież Franciszek jest nauczycielem także nas duszpasterzy. i prowokuje nas do tego, żebyśmy my byli ludźmi, którzy doceniają tych, którzy też są w naszych duszpasterstwach, są w naszych grupach, są w Kościele. Nam to przychodzi z trudem, bo sami bardzo często nie jesteśmy, nie wiem, doceniani przez naszych przełożonych. Ewentualnie się odzywają do nas wtedy, kiedy już jest jakaś podejrzana sytuacja. My nie jesteśmy tego uczeni, nie potrafimy bardzo często wam okazywać swojego zaufania, swojej wdzięczności i tak dalej. A papież chce nam pokazać, że każdy człowiek, każde pytanie, szczególnie młodych ludzi, jest ważne. Że jeżeli chce wysłać tych ludzi w drogę, bo papież mówi, ja was chcę z Kościoła wyprowadzić, mówi do młodych. Przyszliście tu tylko po to, żeby usłyszeć, idźcie. To, co my słyszymy na końcu każdej mszy. Idźcie. Zaraz bardziej jestem przekonany, że to jest jedno z najważniejszych zdań podczas Eucharystii. Bo właśnie nas, jakby to, co dostaliśmy na Eucharystii, jest chlebem, jest słowem na drogę i mamy iść. Tam, gdzie żyjemy. Ale papież mówi, że będziecie w stanie wejść młodzi tylko wtedy, kiedy was ktoś dowartościuje. I bardzo autentycznie robi to jako papież. Wieloma znakami, wieloma gestami, swoją bezpośredniością, taką bliskością, że jest autentyczny, że spotkania z młodzieżą go ożywiają. Nie wiem, czy to widzieliście, jaki był na oficjalnych spotkaniach, na przykład z władzami na Rowelu, a jaki był z młodzieżą. Dwie różne osoby. I wszyscy, którzy są blisko papieża, mówią, jego ta dyplomacja nudzi. Jego to nudzi, jego to usztywnia. Jego zabija w nim jakby naturalny taki rytm duszpasterski. Więc jeżeli papież chce coś od młodzieży, to wie, że musi tej młodzieży coś wpierdać. Potem zaczyna od nich wymagać. I w wielu miejscach, mówi to bardzo mocno w Krakowie, będę o tym mówił jutro, mówi, ja wam wierzę, Kościół wam wierzy. Kościół ma do was zaufanie. Kościół stara się odczytać to, czym wy żyjecie. Co jest waszym zmartwieniem, co jest waszą troską. I Ojciec Święty uczy tych młodych ludzi. To jest na zasadzie takiej sieci. W sensie wierzy, że każda osoba jest w stanie być misjonarzem dla kolejnych, nie wiem, 2, 3, 5, 10 osób w swoim środowisku. Dlatego bardzo konkretnie uczy młodych ludzi bycia liderem. I o tym chcę jakby powiedzieć dzisiaj, że widzę, że papież Franciszek w całej swojej drodze jezuity, formacji jezuickiej, bardzo jasno to, co robił i to, co robi teraz, robi jako lider. Lider jako ktoś, kto idzie, przeciera szlaki, mówi, ja już znam tę drogę, ja już wiem, co tam na niej jest i chodźcie za mną. I chciałbym wam powiedzieć o sześciu kluczowych regułach, jakie właśnie jezuici odczytali, bo przecież ja bym tego nie odczytał. Ale jezuici odczytali i uważają, że one się powtarzają w życiu Bergoglio. I tego papież chce nauczyć młodych ludzi właśnie w perspektywie szczęścia. Szczęśliwego życia. Bo to, co jest, wrócę do tego, co mówiłem na początku, szalenie ważne dla młodych ludzi, przypomnienie im, że ich życie jest po to, żeby też byli szczęśliwi. Że mają prawo do szczęścia. Nawet jeżeli są ludźmi w slumsach Ameryki Południowej, to mają prawo do szczęścia, które nie będzie oparte na komforcie ekonomicznym. To jest doświadczenie właśnie Ameryki Południowej, że możesz być biedakiem całe życie i być szczęśliwy. W takich momentach, kiedy ktoś zaczyna patrzeć na ciebie przez pryzmat tego, kim jesteś, a nie co masz. I tego papież chce nauczyć młodych ludzi. I tego chce nauczyć w tych wszystkich nas wszystkich, w tych wszystkich momentach, kiedy jest w stanie przytulać najbiedniejszych. Przytulać jak swoją najbliższą rodzinę. Tych ludzi, którzy są ostatni, którzy są najbliżsi. Jak się słyszy potem wypowiedzi, nawet takie szybkie, medialne, tych ludzi, z którymi, nie wiem, papież zjadł jakiś lunch, jakąś kolację na plastika, gdzieś tam na jakiejś ceracie, to mówią, to był najszczęśliwszy moment naszego życia. Dlaczego? Przecież nikt im nie dał pieniędzy. Oni wiedzą, że jutro prawdopodobnie będzie tak samo. Ale że ktoś ich potraktował jak ludzi. Że ktoś w nich zobaczył po prostu człowieka. I to jest niezwykłe, że tak jak mówiłem na początku, że Bergoglio, który stworzył sieć duszpasterstwa młodzieżowego w Ameryce Południowej, oparł to na wolontariacie. I z tego doświadczenia mówi młodym ludziom, będziecie szczęśliwi, jak zaczniecie czynić miłosierdzie innym ludziom. Do tego wątku będę chciał wrócić już jutro, ale to jest właśnie to, że będziesz szczęśliwy, jak wyjdziesz. Jak wyjdziesz ze swojego świata. I do tego nawiązuje pierwsze dwie reguły, które są właśnie regułami lidera, które chce zaszczepić w młodych ludziach Franciszek. Pierwsze dwie reguły to gruntownie poznaj samego siebie, druga właśnie żyj, by służyć innym. U początku, tak jak mówiłem, jest poznanie w siebie, poznanie własnej wartości. Wydaje mi się, że właśnie, że cała duchowość jezuicka jest bardzo mocno oparta na tym, jak ktokolwiek z nas był na przykład na rekolekcjach ignacjańskich, to że to jest bardzo, bardzo jasny moment w życiu zobaczenia siebie, wejścia w głąb siebie, zobaczenia prawdy o sobie, oceny, co jest moją słabością, co jest moim atutem. To jest bogactwo, zaraz mnie tu jezuici będą kanonizować za to blokowanie produktu, ale bardzo lubię. To, co jest w rachunku sumienia jezuickim, to, że ja nie oceniam swoich wad, swoich wpadek, tylko robię rachunek, czyli patrzę, co było błogosławieństwem, co było dobrem, co było upadkiem, co było grzechem w moim życiu. Bardzo często, kiedy myślimy o rachunku sumienia, to myślimy o tym, że robimy bilans strat. Że mamy sobie przypomnieć, co nam dzisiaj nie wyszło. A właśnie jezuicka duchowość mówi, zobacz, ocen to, co jest w tobie dobre, co jest w tobie silne, ponazywaj rzeczy, które są u ciebie słabe i zaakceptuj w pokoju siebie. I odkryj rolę, którą masz do odkrycia w świecie. Każdy. Nie tylko wybitni ludzie, ale wszyscy ludzie mają zawsze bardzo konkretny też charyzmat dla Kościoła, dla danej wspólnoty. Czyli gruntownie poznaj samego siebie. A drugi, żyj, by służyć innym. Czyli wtedy, kiedy ja poznaję siebie, to mi też pozwala powiedzieć, czym mogę służyć innym ludziom. I wtedy się otwiera bardzo szerokie spektrum tego, czym ja mogę służyć innym ludziom. Jakimi swoimi zdolnościami, charyzmatami, talentami. Co ja mam do dania? Papież mówi, że jeżeli nie dajesz, to to kiśnie w środku. Znaczy woda jak stoi, to zaczyna śmierdzić. Mistrzem takich porównań jednozdaniowych właśnie, ale ja to z bardzo takiej strony medialnej bardzo nośne. Tak? Jak powiedział o kanapie, jak powiedział o rabanie, to my to mielimy nam, ale to tak działa. On wie jak to działa, wie jaki słów używać. Mówi, jak woda stoi w miejscu, zaczyna śmierdzić. Jeżeli będziesz stał w miejscu w życiu, to będzie śmierdziało, nie będziesz szczęśliwy. Oceń siebie, nazwij siebie, bądź obiektywny w tym. I teraz zobacz, że żyjesz nie tylko dla siebie, lecz nasze życie jest po to, żeby przekraczać siebie i służyć innym ludziom. I to, co też można znaleźć bardzo mocno u papieża Franciszka, że ta mądrość i energia, z jaką ja zaczynam działać, potrafi mnie uszczęśliwić. Wiele młodych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy na różnych polach robią różne rzeczy, także jako wolontariat, czy jakieś akcje charytatywne, czy inne, czy nawet zwykła opieka nad potrzebującymi, mówią, to mnie uszczęśliwia. Dlaczego? Bo nadaje sens mojemu życiu. Jestem komuś potrzebny. Moje życie robi dobro. To, co unieszczęśliwia młodych ludzi, ale też wszystkich chyba ludzi, to, że ja nie produkuję dobra przez moje życie. Moje życie jest bezpłodne, bezproduktywne. Chcę, żeby wszyscy mi pomogli, ja nie chcę nikomu pomóc. Druga para z tych reguł liderów, jakie chce zaszczepić młodych ludziom papież Franciszek, to jest taka para, która brzmi w pewnym momencie jak przeciwieństwo. Wejdź w świat, lecz codziennie usuwaj się z niego. Bardzo ciekawe. Wejdź w świat, to znaczy mieć otwarte oczy na to, co się dzieje, na wszystkie te cierpienia świata, to, co mówiłem, to, co robi dokument za Parysidy, ponazywanie, jak dzisiaj wygląda świat, czego potrzebują ludzie, gdzie są najbardziej zapalne punkty świata. Znaczy świata w sensie nawet mojego najbliższego otoczenia. Kiedy mówię świat, no to mam na myśli też bardzo często tych, którzy są najbliżej nas. Nie bądźcie tymi, którzy się odgradzają, nie bądźcie tymi, którzy się wynoszą ponad innych, lecz nieustannie bądźcie w kontakcie z innymi, by zdawać sobie sprawę z tego, co robią. To jest to, o czym mówi pasterz, że pasterz ma czuć zapach owiec. Ma wiedzieć, o co chodzi ludziom. Jakie są ich pragnienia, jakie są ich kłopoty, jakie są ich aspiracje. Wchodzenie w świat. Kolejna rzecz, która znów nam podwyższa poprzeczkę. Interesować się życiem tych, dla których jesteśmy pasterzami. Wydaje się, że to jest nie do zrobienia w takim masowym modelu, ale już jest do zrobienia we wszystkich takich miejscach, gdzie jesteśmy duszpasterzami. Gdzie mamy 20-30 osób, jeszcze jesteśmy w stanie się interesować ich życiem, czuć ich zapach. Bądźcie solidarni z tymi, którzy są lekceważeni i marginalizowani. Wyjdźcie do świata, żeby być solidarni. Ale jest druga część, czyli codziennie usuwaj się ze świata. To jest niezwykła mądrość, która pokazuje, że potrzebuje takiej przestrzeni też sakralnej, przestrzeni mojego bycia z Bogiem, mojego bycia z samym sobą, żeby mieć świadomość, że ja nie jestem z tego świata. to, co mówi bardzo mocno Jezus swoim uczniom, nie jesteście stąd. Nie jesteście stąd. I świat nas nigdy nie zrozumie. My oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby nas wszyscy zrozumieli i zaakceptowali, ale Jezus powiedział, że tak nie będzie. Także zawsze będziemy w jakiejś kontrze. Chodzi o to, żeby usuwanie się ze świata dało mi dystans do tego, co się też dzieje na tym świecie. Żebym ja miał czas na bycie z Panem Bogiem, na refleksję, na ciszę, na wdzięczność. Wdzięczność to jest taka rzecz, którą papież nieustannie podkreśla też w kontakcie z młodymi ludźmi. Bądźcie wdzięczni Bogu, swoim rodzicom, dziadkom. Bądźcie wdzięczni. Pamiętajcie o dziadkach. To jest też człowiek, który bardzo, bardzo był pod silnym wpływem swoich dziadków, swojej babci. To jest jego babcia, to była jedna osoba, która trzymała kciuki za tym, jak on poszedł do seminarium. Przy całym sprzeciwie rodziny. Nie? Mówi to młodym. Najlepsze to, że mówi to na spotkaniu z biskupami w katedrze wawelskiej. Pamiętajcie o dziadkach. Dlaczego? To jest znów to myślenie. Człowiek, jakby wartość, pamiętajcie o dziadkach, czyli cały czas przez to, co robicie, pokazujcie, że ci ludzie mają wartość. Wartość. Nawet jeżeli leżą i nie są w stanie niczym ruszyć. I on to mówi i na drugi dzień jedzie do umierającego Franciszka Machackiego. Notabene powiem, że jak papież tego wieczoru powiedział pamiętajcie o dziadkach, a wchodząc do katedry tak off the record powiedział, że wybierze się za kilka godzin do kardynała, do szpitala, to oraz owi dziennikarze co zrobią? Prują do szpitala, pod szpital. Ja tam byłem jedną z wielu osób, które właśnie pod tym szpitalem wylądowaliśmy. W momencie, kiedy papież jeszcze był na spotkaniu na Wawelu, czekając na papieża Franciszka z pielęgniarkami, z ordynatorami. Ja mówię, kto tych ludzi pilnuje do nich? Mówią, że pilnują się sami. Wszystkie pielęgniarki powychodziły, lekarze dłużej pozostawali na dyżurze, ale okazało się, że papież przyjechał następnego dnia rano do kardynała Macherskiego. Właśnie też jakby pokazując, jakby to nie był gest pozorowany, tak? Ale pokazując, że słowo zostało wypowiedziane, pamiętajcie o dziadkach, i zostało zrealizowane. To bardzo ważne w kontekście młodych ludzi, bo bardzo śmierć dziadków jest dla nich bardzo mocnym przeżyciem. Właśnie jednym z pierwszych przeżyć w życiu, takich straty i tego, że za późno, że nie doceniłem, nie okazałem wdzięczności, zabrakło, nie miałem czasu. To jest wśród młodych ludzi jedno z pierwszych mocnych doświadczeń właśnie śmierci najbliższych osób, takich, które rodzi jakąś frustrację, żal, że mnie nie było. Dlatego papież mówi bardzo mocno, bądźcie z dziadkami. I wielu moich braci też mówi, że to, co bardzo rozwija młodych ludzi, to różnego rodzaju spotkania, grupy, działania. Nie tylko na przykład, że są studenci, ale że są też starsi. Czyli wejdź, papież mówi, idź, wyjdź na zewnątrz. I miej taki moment, kiedy wyjdziesz ze świata. Ostatnia para dwóch rzeczy to żyj w teraźniejszości, szanuj tradycję oraz twórz przyszłość. Papież właśnie kiedy mówi szanujcie dziadków, mówi też szanujcie jakby tradycję, tożsamość waszej rodziny, ale też waszej ojczyzny, waszego regionu, waszego środowiska. Nie? Myślenie i mówienie do młodych ludzi, jakby to też musimy pamiętać, ja staram się pamiętać, bo jako duszpasterz, to jest zawsze mówienie o przyszłości w kontekście przeszłości. Korzenie tego, skąd ja jestem, jaka jest moja tożsamość. My na przykład nie zrozumiemy wrażliwości Franciszka na emigrantów, póki nie zobaczymy, że jego rodzice byli emigrantami. Jakby on wyrósł, jego młodość ukształtował dom ludzi, którzy byli emigrantami. Jeżeli ty nie doświadczyłeś w swoim życiu bycia emigrantem, to kto ma większe prawo? On bardzo często o tym podkreślał, właśnie spotkanie z nimi. Podkreślał to bardzo mocno podczas swojej pierwszej podróży na Lampedusę, na tą wyspę na Morzu Śródziemnym. Ja jestem dzieckiem emigrantów. Ja wiem, jak to jest. Papież chce powiedzieć, mówi to młodym ludziom, że bardzo ważne dla tożsamości, dla szczęśliwego życia jest życie zgodne z przekonaniami, z wartościami wyznawanym przez siebie właśnie tradycji. Nawet nie mówimy tutaj w przestrzeni wiary o tym, ale właśnie o tym, że do szczęśliwego życia potrzebna jest tożsamość. Bardzo konkretna tożsamość. Skąd ja jestem? Kto są moi? W młodych ludziach jest szalony głód tożsamości, ponazywania rzeczy. Kibice mają zawsze łatwiej, a chrześcijanie mają zawsze trudniej. Po kibicach widać, za kim oni są, a po nas czasem średnio. Chociaż ostatnio odkryłem taką grupę chuligani Jezusa. Chodzą ze sprayem, malują różne rzeczy. Ale szanuję ich przez to, że mają jakąś tożsamość. Papież mówi, właśnie też to mówił o tym w Krakowie, wrócę do tego jutro. Problem jest to, że nie mamy tożsamości. O tej tożsamości, o tym smutku papieża będę właśnie mówił jeszcze jutro. Ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to twórz przyszłość. To, że zakorzenienie w tradycji nie oznacza, że trzeba w niej zostać, że jesteśmy kustoszami pamięci. Lider, ktoś, kto chce zmieniać świat, nie może być niewolnikiem przyszłości, ale ma z tej przyszłości czytać. To jest w ogóle przepiękna opowieść też o tym, o Kościele. Jak my mamy się, jak mamy tworzyć Kościół. Jak my po 800 latach, jako dominikanie, mamy myśleć o przyszłości tego zakonu. Patrzeć w przeszłość, ale nie być jej niewolnikami. Bo się zatrzymamy. Lider to jest ktoś, kto nie jest niewolnikiem przeszłości i nie może lękliwie unikać zmian. Powinien być promotorem zmian, działając z nadzieją i z optymizmem. Nie uciekać od przyszłości, lecz ku niej zmierzać. Problem jest taki, że młodzi ludzie bardzo się boją przyszłości i będą przy niej uciekać, bo nie widzą nadziei. Nie widzą, że coś dobrego się może w perspektywie najbliższych 10-30 lat zmienić. To jest bardzo smutne, że właśnie młodzi ludzie nie wierzą, że się cokolwiek zmieni. I tym pesymistycznym akcentem kończę jakby dzisiejszą część taką. Zostaję was wieczorem tak, żebyście nie zdążyli usnąć i nie zaspać na jutro. Z takim przekornym, smutnym wnioskiem, ale też chcę powiedzieć, że właśnie też będę mówił o tym jutro, jaki pomysł bardzo konkretny ma na to Franciszek, bo on jest lepszy ode mnie, on opisuje sytuację i natychmiast daje receptę. Ja działam tutaj marketingowo i receptę dam dopiero jutro. Co?
Pytanie?
Nie, pytanie oczywiście teraz jak najbardziej. Ja sobie złapię oddech powietrza, bo to jest ten moment. Mówię, pytania albo też takie wasze oceny tego, co ja mówiłem, bo mówię, ciężko mi może będzie wrócić do bardzo konkretnych tam słów czy wydarzeń, ale śmiało, zapraszam. Na pewno ojciec Wojciech już kogoś tam podstawi.
Nie, właśnie zupełnie jakoś nie zdążyłem.
Ale że ojciec Wojciech usiadł obok mnie, to ja sobie.
Proszę. To proszę mówić tak, żeby wszyscy też słyszeli.
Postaram się. Ojcze, bo takie właśnie pytanie, które tak mi się nasunęło, może być inaczej. Bo właśnie chodzi tutaj o to zadanie, jakie postawił papież Franciszek młodym, żeby się czynić rano. Ale czy to jest też dobre polecenie, bo do czego zmierzam? Lubimy cytować te apoftegmaty, złote myśli, prawda? Ale też wiemy, że właśnie to, co jest ważne, musimy też tworzyć nową historię, nowe spojrzenie oglądu świata. I na przykład już wiemy, że pytanie postawione przez Szekspira wcale nie jest dobrze osadzone. To be or not to be, być albo nie być. To nie jest dobre pytanie. Pytaniem dobrym jest jak być, a jak nie być, prawda? Wydaje mi się, że robienie rabanu, czyli rzeczownika, to może nie jest dobra wskazówka, ono powinno być osadzone jakimś przymiotnikiem, a przymiotnik nadaje jednak aksjologię, czyli wartościuje. Jakiego rabanu, prawda? Jak ojciec nazwał chuligani Jezusa, że tam swoje, ale pytanie, co oni przekazują, prawda? To bo nie każde, to znowu z etyki wiemy, która jednak jest koroną filozofii, postępowanie nowe jest dobre, prawda? Bo to nie znaczy, czasami lepiej nic nie robić, jeżeli... Bo to chodzi też o ten namysł, a młody człowiek, ja wiem, czy on jednak potrzebuje mistrza, czy on jest zdatny do namysłu. I no tak otwarcie się na młodych, ale bezkrytyczne, chyba jest jakimś takim też trochę odcięciem od pokolenia. Ja bym tutaj tak troszeczkę jednak tonował, przepraszam, że mówię, no znaczy, to papieżowi Franciszkowi też by tak powiedział.
Ja myślę sobie, że dziękuję za ten głos, że to są takie słowa, które coś uruchamiają. Teraz zadaniem jakby ludzi na dołach, nas tutaj na niżej, nas duszpasterzy także, jest jakby tego no, dobre ukierunkowanie, tak? Wpuszczenie. To jest takie, jakby są takie zdania, są takie słowa, my też takie mamy. Niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi. I my mówimy, że to jest zdanie, które uruchomiło coś. Nie? Są takie zdania, są takie stwierdzenia i to też jest bardzo konkretne słowo. To jest najlepsze, to jest cytat biblijny, to nie jest Jana Pawła. Śmieję się zawsze, jak ktoś podpisuje to zdanie, niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi. Jako Jan Paweł II nie, z księgą psalmów, przykro mi. Ale to są takie zdania, które mają coś uruchomić, ale za tym jest jakby bardzo dużo takiej pracy, żeby to dobrze skanalizować. Myślę, że papież Franciszek ma taką właśnie, nie ma takiej owłady właśnie dyplomaty, czy człowieka, czy celebryty. Trochę przypomina w wielu momentach swobodę Donalda Trumpa. Tym, że no, czasem właśnie coś rzuci. Teraz będzie tak, że zapamiętacie, że porównałem to. Przekaz dnia będzie, z których on się potem musi jakby różnie tłumaczyć. Tak? A, no bo nie jest właśnie, nie jest dyplomatą, ale...
To co? Dyplomatą inaczej może. Nie, no celebryta... Marta to raczej chyba jest tak pejoratywna określenie.
No pytanie, jak czytamy taki język.
Dyplomatów w ogóle się jest, nie? Tak, tak.
Może na całe szczęście.
Tak, gdyby był dyplomatą, może to... to
no, było sztywne.
Także no oczywiście słowo raban jest jakimś tam hasłem, myślę, że się zapisze właśnie, jakie znaczenie tam treściowe, bo to też właśnie dlatego mówię, że bardzo ważne są na przykład dla mnie te sześć punktów, które wymieniłem teraz, nie? Że to jest patrzenie w przyszłość, bardzo mocne zaczepienie w tożsamości na przykład w przyszłości. Bardzo łatwo młodzi uważają, że droga do zmian polega na rozwaleniu wszystkiego, co było do tej pory. Tak? W zakonie tak się robi najłatwiej, że młodzi są właśnie tymi, którzy uważają, że to trzeba zaorać, zalać betonem i na nowo.
Ale no przecież to już wielki asnyk pisał Adam do młodych, tam jest. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, prawda? Dla nich się jeszcze wielka miłość i żal, że wy macie strzec ich. I to już, i to mamy przecież, ja, Andrzej Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży, chowanie. I potem dorośli mają problem, że jak ty jesteś młodzież, ale to przecież chowanie jest z relacją, to są wroty, no takie, jeżeli tak wychowywałaś, no to takie.
Młodych się odbija.
No, więc tak. Chowanie jest zadaniem ogólnym przecież, to są wroty. To nie jest zwrot w jedną szafkę, że ty tak i tak dalej, tylko dziecko wychowuje rodzica, przecież to jest bardzo ważne. No nie przepraszam.
Jako na dodatek licytacji bardzo.
Ja
jeszcze
mam pytanie, ja czy to był błąd tłumacza taki ad hoc, czy to było wcześniej napisane?
Ad hoc. Okna przemówienia z okna były symultaniczne, takie na żywo tłumaczone, więc...
Za jaką była króciła wersja papierowa już później?
No idźcie tam na miasto, czy idźcie na Karaków właśnie robić hałas, rama.
Przetłumaczone bądź...
Michał Słuch.
Czyli święto, to może każdy tłumacz w końcu.
Nie, oczywiście, się tylko to mówię, to być może zadziałało jakieś pierwsze skojarzenie, że... jak to powinno...
Takie powinno...
powinno brzmieć. Oczywiście ten język, o którym tutaj troszeczkę powiedzieliśmy, Franciszka, on sprawia też tłumaczom problem, bo papież bardzo często używa jakichś neologizmów, jakichś takich określeń wewnętrznych, które są bardzo... To też jest bardzo język żywy, który czasem trudno tak przetłumaczyć, jeżeli to się też ma stać tekstem oficjalnym, bo pamiętajmy, że każde spotkanie, tak samo jak są spotkania na Tauronie, kiedy papież, ja myślałem, że będzie robił to 14 razy, bo tyle miał przemówień, odłożył tekst i powiedział, napisałem 5 stron tego tekstu. Odłożył, że będzie to robił codziennie, za każdym razem udało się, na liturgii nic nie zmienia. To jest, homilia jest takim miejscem, kiedy Franciszek odczytuje to, co napisane we wszystkich żywiołowych spotkaniach, odchodzi od tekstu. Ale właśnie nawet to przemówienie, którego nie wygłosił na Tauronie, na spotkaniu z wolontariuszami, jest częścią jego oficjalnego nauczania. Tak? I to jakby trzeba pamiętać, że są to teksty wypowiedziane jako takie teksty związane z jego nauczaniem, a niekoniecznie na przykład teksty podczas spotkania z mediami w samolocie. Tak? Bo to jest zupełnie trochę inna przestrzeń, inna przestrzeń rozmowy. Jeszcze kogoś?
Może ja tylko chciałam powiedzieć taką refleksję, tak obserwuję Franciszka i tak się zastanawiam, czy uda mi się przebić. Bo rzeczywiście mur ma bardzo gruby i no tak po tych dniach młodzieży ciekawa jestem, na ile się to zmieniło, coś tam w młodzieży, w ludziach. No tak jak to będzie
owocowało, bo to życie. Owoce i tak. Pokolenia będą zmieniały, tak? Nie wierzę, że jakieś zmiany takie systemowe,
no
tak? Tylko
coś
się słyszy.
No?
No, to trzeba zostawić do wiary, no i zobaczyć.
Tak.
Nie ogłować, tak od razu nie ma. Te sześć punktów, które tutaj jest w tym kontekście, żeby rozumieć ten raban, te wszystkie inne rzeczy. To nie jest tylko raban, pójdę w kosy. To jest wiadomo, że to chodzi o pewną wartość, jak słowo, które trzeba
przejść
na tych elementach, które były powiedziane.
Ja zachęcam Was też do takiego ćwiczenia. Chciałem już powiedzieć o tym jutro, ale
mów.
Może Marota przyjdzie szybciej, ale chodzi mi o to, że fajnie jest czytać papieża Franciszka czasem razem z Ewangelią i patrzeć, jak ile Jezus robił za duszę wśród swoich jakby współczesnych i że mu nikt nie wierzył i uważał, że to jest jakaś pomyłka. To wszyscy ci, którzy uważają, że się wymknęło spod kontroli, to kontrola.
Panie Jezus też się
wymknął. To chyba nie jest tak, że się ogranicza do młodzieży.
Nie, to... no pewnie, pewnie.
To wszystkich nas.
Ale to odnośnie tego rabaru, to jest też tak, że... Bo ja miałam akurat okazję, że się przygotować do młodzieży i to chyba też wchodzi jakby za wygrańczenie. Tak, oni mają zupełnie inną mentalność, tak? I jakby możliwe spotkania też z tymi ludźmi z całego świata, nie tylko z Polski, pokazywała właśnie to, że ci ludzie rzeczywiście robili ten drabę nawet w taki bardzo pozytywny sposób, tak? Tam były tańce, śpiewy do nocy, jakby głoszące po całej chwałę Boga, tak? Więc w tym nie było nic złego, tak? I tam my jesteśmy może trochę bardziej jakby zamknięci, powściągliwi, ale ludzie jakby z tamtych kontynentów po prostu w taki sposób wyrażają swoją wiarę. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego.
Gdzie te gorące słowiańskie serce?
Mam nadzieję, że pytanie nie jest zbyt osobiste, bo skierowane bezpośrednio do ojca.
Czyli osobiste.
Ale nie zbyt, ale nie zbyt. Jak to też powtarza Kalinickiego, podczas wykładu wspomniał ojciec o tym, że dość, że też takim istotnym elementem, który ojciec odczytuje, jest żeby ludzie nie tylko przychodzili do kościoła, ale żeby tylko wychodzili. Mam takie wrażenie, że jest to jeden z istotnych elementów ojca pracy z młodzieżą akademicką. I mam nadzieję, że nie jest to właśnie zbyt bezpośrednie pytanie, ale jaki ojciec ma pomysł na to, żeby to nie było tylko przychodzenie, ale wychodzenie? Bo pewnie ma jakieś ojciec przemyślenia.
Wejście, znaczy ja im będę mógł prowokować do wejścia w momencie, kiedy ja im coś dam. Jakby formację taką, którą bardzo często po katechezie, po różnych rzeczach nie mają, a jak się zbijają w swoim środowisku, na przykład akademickim, w akademiku, na stacji, gdzie mieszkają, na uczelni, gdzie są, z pytaniami ludzi, którzy są zdystansowani albo którzy z kościołem nie chcą mieć nic wspólnego, oni mówią, nie wiem, co odpowiedzieć, tak? W tym pierwszym momencie, jaki chcę dać, no to wiedza, tak? Znaczy wiedza związana z formacją taką chrześcijańską, tak? I doświadczenie bardzo osobiste, że najważniejsze w tej wierze jest relacja z Chrystusem, tak? Znaczy to nie jest jakby sztywny plan duszpasterski, ale coś, co mam z tyłu głowy, bo tym, który ma siłę i wypchnąć, to nie ojciec Jacek, tylko sam Chrystus. To, co mówi Aparecida, otworzyło mi się, mogę jak stary charyzmatyk powiedzieć, pójście za nim jest owocem fascynacji, która jest odpowiedzią na ludzkie pragnienia, spełnienia i pełni życia. Uczeń, bo o tym jest ten tekst, uczeń to jest ktoś, kto jest zakochany w Chrystusie i uznaje Go za mistrza, który go prowadzi, który mu towarzyszy. I chyba to jest też takie coś, co jest dla mnie bardzo mocne i ważne, pokazanie im Chrystusa, tego, że On ich akceptuje i nadaje wartość ich życiu i to On ich wypchnie. Znaczy ja chcę z tym współdziałać, a nie być pomysłodawcą akcji wychodzenia. Tak? Znaczy, bo to jest bardzo apostolskie. To jest jak ci ludzie doświadczali Chrystusa i doświadczali też wspólnoty, z automatu wychodzili. Tak? Na różny sposób. Mówię o Kościele Apostolskim, ale jak się patrzy na historię świata i tego, jak dzisiaj w różnych miejscach działają duszpasterstwa, na przykład w Azji, to są to miejsca nie przy kościołach, tylko w miejscach, gdzie są młodzi ludzie. My mamy duszpasterstwa akademickie, ale nie mamy duszpasterstwa na uczelni. Cały czas ten ruch, tak, jest pod tytułem przyjdźcie tu do nas, piętro wyżej. Ale nas nie ma, tak. Cały czas model jest taki, ja coraz bardziej się w nim czuję, może nie źle, ale w sensie, że to jest chyba nie o to chodzi. Tak, że wszędzie na świecie nasi bracia dominikanie, jak robią duszpasterstwa akademickie, robią je tam, gdzie są studenci. A ja robię banery, żeby wieszał je i żeby oni przyszli do mnie. I to mi się na razie nie podoba.
A ty wiesz, no tutaj akademia muzyczna.
Wybudujemy akademik.
Co?
Wybudujemy akademik.
Akademik. Ale jest akademik przecież blisko.
Kto mieszka w akademiku?
No, na kładki jest też.
Bardzo
to są. Do tej pracy tam.
Tak, ale
to było mieszkanie.
Nie, bo ja bym pamiętajcie, że mamy papieża jezuitę o franciszkańskim imieniu i w dominikańskim habicie.
Tak.
Jesteśmy w najlepszej sytuacji w historii Kościoła.
Bardzo dziękuję i zapraszam jutro na godzinę 10:00, tutaj jeszcze powiem tylko, na godzinę 10:00 na drugą część wykładu. Natomiast zapraszam na mszę o godzinie 12:00, ale nie będzie jej celebrował ojciec Jacek, bo jutro mamy bardzo specjalną mszę u nas w kościele. Jak ktoś chce, to oczywiście zapraszam. Będzie msza zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego z okolicznością, a w liturgię będzie uczestniczyła schola czy zespół taki, który będzie też tę liturgię muzycznie prowadził. Chór też właśnie jakiś, chyba z Kartus nawet jest ten chór, więc będzie bardzo pomorsko-kaszubsko. Oczywiście zapraszam, tylko że gdyby ktoś liczył na to, że ojciec Jacek to tanie. Na koniec może to pobłogosławię, żeby tak jakoś tu na wieczór było to rozesłanie. Idźcie.
Okna.
Może jeszcze wcześniej brawa.
Jutro, to brawa jutro. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I teraz tak w duchu papieża Franciszka. Idźcie. W pokoju. Ja nawet może drzwi tutaj otworzę.
Można w duchu papieża Franciszka też zostać na noc, czuwając. Do rana.